Rozpoczynamy zatem trzecią w tym roku konferencję biblijną. Szczerze Państwa podziwiam, że Państwo są, że nie odstraszył nawet język hebrajski, który tutaj mamy za punkt oparcia w naszej refleksji, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno to jest z jednej strony ciekawe, natomiast z drugiej strony pewnie nie jest łatwe słuchać języka oryginału, języka tekstu świętego, przekładanego później na polski, ale myślę, że jako taka przygoda dla intelektu i przygoda dla ducha, warto, żebyśmy taki wysiłek podejmowali. Wspominałem Państwu kilkakrotnie i też pytałem swoich kolegów, czy jeszcze gdzieś są w Polsce takie konferencje, na których punktem wyjścia jest język hebrajski i na które każdy może przyjść. No więc na razie wygląda na to, że chyba nie, ale kto wie, może w nasze ślady pójdą inni i może to się upowszechni i będzie znajomość Pisma Świętego także z tej strony promowana. Podczas naszego spotkania październikowego i listopadowego za punkt wyjścia wzięliśmy trudną księgę biblijną, mianowicie księgę Hioba i trudny problem, bo problem cierpienia. Dzisiaj też poniekąd wrócimy do podobnych wątków, ale myślę, że i osoba, i tekst będą dużo łatwiejsze. Dzisiaj zabieramy się za kolejną postać Starego Testamentu, postać bardzo znaną, którą możemy w pewnym sensie nazwać patronem adwentowego oczekiwania, dlatego że jest to człowiek, który okazał heroiczną wiarę. Czas Adwentu, jak w ogóle czas Nowego Testamentu, to jest czas takiej heroicznej wiary. Tę postać znamy dobrze. Dzisiaj tylko przeczytamy dwa króciutkie teksty dotyczące epizodów, które też Państwo dobrze znają, ale postaramy się je przemyśleć właśnie pod kątem spotkania z tekstem hebrajskim przełożonym na język polski, żeby już nie trzymać Państwa w niepewności. Będziemy czytać maleńkie fragmenty pierwszej księgi Starego Testamentu, mianowicie księgi Rodzaju, a przedmiotem naszego zainteresowania będzie oczywiście osoba Abrahama. Abraham jest u początków naszej wiary i chcielibyśmy dzisiaj te początki zobaczyć. Chciałbym, żeby każdy z nas i Państwo i ja porównali niejako swoją wiarę do wiary Abrahama, żebyśmy też zobaczyli, na czym polega prawdziwa wiara religijna. A dodam tylko, że ten motyw, te dwa teksty, które wybieramy, te wątki, które dzisiaj są przedmiotem naszej refleksji, to są również ulubione wątki Jana Pawła II, który w swoich medytacjach nad Księgą Rodzaju również zastanawiał się nad tymi właśnie fragmentami i które uznał za jedne z najważniejszych dla jego życia i dla jego wiary. Otóż chciałbym, żebyśmy skupili się dzisiaj na dwóch fragmentach. Pierwszy to będzie powołanie Abrahama, drugi to będzie słynny epizod złożenia ofiary z Abrahamowego syna, który miał na imię Izaak. Weźmiemy tylko za punkt wyjścia kilka wierszy dosłownie. Zobaczą Państwo raz jeszcze, jak bardzo tekst święty, jak jest intensywny, jak, powiedzmy sobie, jak jest nasączony treścią, jak bardzo ważne jest każde słowo, które jest w Piśmie Świętym, jak bardzo ważne są także te puste przestrzenie pomiędzy literami, pomiędzy wyrazami, bo ważne jest nie tylko to, o czym się opowiada, ale również ważne jest to, o czym się nie mówi. Tak jak w życiu, tak jak w naszych rozmowach, jeżeli się spotykamy ze sobą, to są takie rzeczy, o których mówimy bardzo chętnie i są takie rzeczy, których unikamy, omijamy i obie strony wiedzą, że o tym nie rozmawiamy, wiedzą dlaczego nie rozmawiamy. Ktoś nie chce tej drugiej osoby urazić albo ktoś nie chce budzić wspomnień dobrych czy złych, ale zwłaszcza złych i wtedy właśnie nie mówi. Mówimy. Do tej komunikacji, do tego porozumiewania się słownego dochodzi również aspekt komunikacji czy porozumiewania się pozasłownego. Dobrze wiemy, że wystarczy jedno spojrzenie, wystarczy jeden gest, wystarczy choćby mrugnięcie oka, wystarczy poruszenie ręki, wystarczy jakiś odgłos, który dajemy, aby ta druga osoba wiedziała, o co nam chodzi. Trzeba powiedzieć, że coś podobnego dzieje się w naszych relacjach z Bogiem i dobrze to widać na przykładzie Abrahama. Niech Państwo posłuchają jednego początku, jednego z najsłynniejszych, najbardziej znanych, najczęściej komentowanych tekstów Pisma Świętego. Ten tekst nosi nazwę w tradycji żydowskiej Lech Lecha. To jest po polsku, znaczy w ogóle to są pierwsze słowa tego fragmentu. Jeżeli jeden Żyd do drugiego powie przeczytaj mi albo podaj mi Lech Lecha, to wiadomo, że chodzi o ten fragment, którego za chwilę wysłuchamy. To Lech Lecha znaczy po polsku wyjdź. Wyjdź ty, wyjdź właśnie ty. Jest to wspaniały, bo bardzo krótki, bardzo lakoniczny opis powołania, przedstawienie powołania. I myślę, że na tej podstawie dobrze widać losy każdego człowieka powołanego, a także na czym polega nasze zawierzenie Panu Bogu. To jest początek 12 rozdziału Księgi Rodzaju. Proszę Państwa, gdybyśmy sięgnęli do naukowej bibliografii dotyczącej tych kilku wierszy, to mogę Państwa zapewnić, że całe półki bibliotek są nasączone komentarzami do tego fragmentu. Dosłownie komentatorzy w każdym pokoleniu łamali sobie głowę, żeby wydobyć jak najwięcej z treści tych słów, które Państwo usłyszą. Rzeczywiście te słowa stawały się natchnieniem dla osób powołanych. Dzień dzisiejszy są natchnieniem dla podczas rekolekcji prowadzonych dla kapłanów, dla sióstr zakonnych, dla osób świeckich, dla wszystkich, którzy przeżywają swoje powołanie, jakiekolwiek ono jest, takie czy inne, to jest to wzór powołania. Tak było odczytywane w Nowym Testamencie, tak było odczytywane w czasach ojców Kościoła. Ten fragment był bardzo żywy w czasach średniowiecznych, w okresie odrodzenia, potem w okresie oświecenia, w wieku XIX, XX, po dzień dzisiejszy, a w naszych czasach swój komentarz do tego tekstu napisał Jan Paweł II. Ten tekst po hebrajsku brzmi tak. Vayomer Adonai el Avram. Vayomer Adonai el Avram. Vayomer znaczy wtedy rzekł, wtedy powiedział. To bardzo ciekawe słowo, Państwo je zapamiętają sobie. Amar znaczy mówić. Wtedy powiedział Pan do Abrama. Wtedy to znaczy kiedy? Bo nigdy Bóg nie działa w próżni. Zawsze Bóg działa w odniesieniu do osób w określonym kontekście. Jest to kontekst naszego życia, jest to kontekst, w jakim jesteśmy, znajdujemy się. Jeżeli chodzi o ten fragment, to dotyczy Abrahama, który opuścił Ur Chaldejskie i udał się ze swoją rodziną do Haranu. Jest to miejscowość na pograniczu dzisiejszej Turcji i Iraku. Ur znajduje się w Iraku, na południu Iraku. Dzisiaj w naszych czasach w pobliżu Ur, tego z którego wywodził się Abraham, jest potężne lotnisko, skąd teraz startują samoloty, które bombardują Irak. Zatem nie ma dobrych skojarzeń Ur. W latach 80. było tam wielkie lotnisko irackie i zwiedzanie tej części Ur było po prostu niemożliwe ze względu na bliskie instalacje wojskowe. Stamtąd Abraham wyszedł i udał się do Haranu, pogranicze z dzisiejszą Turcją. Haran leży na terenie Turcji, tuż przy granicy z Irakiem i w tym czasie teraz też jest niedostępny ze względu na wojnę, która w Iraku się dzieje, która się odbywa, więc proszę zwróćmy uwagę, że obydwa miejsca są po prostu niedostępne aktualnie. Jan Paweł II w kontekście wielkiego jubileuszu roku 2000 bardzo chciał udać się do Ur. Miał nawet zaproszenie władz irackich do odbycia tej pielgrzymki, ale narastało coraz bardziej widmo wojny i podróż papieża do Ur nie doszła do skutku. Jest to jedyne miasto, które papież bardzo pragnął odwiedzić jako miejsce powołania Abrahama i do którego się nie udał. Te plany się nie spełniły. Podobnie jak nie spełniło się dotąd wielkie papieskie pragnienie udania się na tereny Rosji. Dawnego Związku Radzieckiego to był, bo był w Kazachstanie, na Ukrainie, w innych państwach, które leżą na terenie byłego Związku Radzieckiego, ale w Rosji jako takiej do tej pory nie. Ur i Rosja pozostały jakby obok tego pontyfikatu. Bóg więc powiedział do Abrama. Pan powiedział do Abrama. Proszę Państwo, patrzą, że mamy tutaj słowo powiedział, ale za chwilę zobaczymy, że dalej to słowo jest traktowane nieco inaczej. Bo kiedy Bóg mówi do człowieka, to nie jest to zwyczajna informacja, tylko kiedy Bóg mówi do człowieka, to jest to polecenie, by nie powiedzieć rozkaz. Otóż jeżeli człowiek czuje w sobie głos Boży, jeżeli czuje to Boże wezwanie, to Boże wezwanie jest zawsze zobowiązaniem. Jeżeli ktoś nie pójdzie za tym wezwaniem, nie pójdzie za tym zobowiązaniem, zdarza się, że może się sprzeniewierzyć w swoim życiu tym, co właśnie dla jego życia jest najważniejsze. Więc z Abramem mamy podobną sytuację. Bóg do niego mówi. I co powiedział? Czytamy znów w oryginale. Lech lecha me'arcecha u molatecha u mibet avicha elcha arec asher erecha. Państwo słyszą tutaj niejako nie tylko rytm, ale słyszą Państwo rym. Mianowicie powtarza się ha, ha, ha na końcu. Otóż, kiedy Pismo Święte słyszymy w oryginale, to ono oczywiście ma nam znacznie więcej do powiedzenia niż w naszym ojczystym języku. Bo kiedy ono jest w oryginale, to jest ten język, w którym ono nie tylko należy przykładać znaczenie do treści, ale także do formy. Bo na usługach tej treści stoi również forma. Otóż język święty ma to do siebie, że przekazuje także swoistą mentalność, a w tej mentalności, w tej formie jest też coś z działania i z piękna Boga. Więc raz jeszcze, lech lecha me'arcecha. Słyszymy to lech lecha me'arcecha. Lech lecha znaczy po polsku, to jest takie powtórzenie, wyjdź ty, wyjdź właśnie ty, me'arcecha z twojej ziemi. Można by po polsku przetłumaczyć z twojej ojczyzny. Erec to jest ziemia, kraj, ojczyzna. Wyjdź właśnie ty. Zwróćmy uwagę, że bardzo mocno, nie wiem jak to jest przetłumaczone w Biblii Tysiąclecia czy w innych polskich przekładach, nie zawsze to jest podkreślone tak mocno, tu się bardzo mocno akcentuje indywidualne powołanie. Wyjdź właśnie ty, żebyś nie miał wątpliwości, że chodzi o ciebie. Więc wyjdź właśnie ty, me'arcecha, z twojej ziemi, z twojego kraju. Otóż pierwszy krąg, który Abraham ma opuścić, to jest krąg własnej ojczyzny. Dobrze wiemy, że ojczyzna to jest język, dobrze wiemy, że ojczyzna to jest kultura, ojczyzna to jest tradycja, ojczyzna to jest ziemia i wreszcie, jak mówimy, dodajemy bardzo często i słusznie, ojczyzna to są groby, czyli te miejsca, gdzie leżą nasi przodkowie. Abraham otrzymuje polecenie opuszczenia swojej ojczyzny. Żeby wszystko było jasne, to jest to podkreślone bardzo mocno, że to jest jego ojczyzna i on musi tę swoją ojczyznę opuścić. Właśnie on, ten kraj, który jest jego umiłowanym krajem. Więc lech lecha me'arcecha u molatecha. Molatecha to rzeczownik, który pochodzi od czasownika jalad, rodzić, urodzić się. U molatecha znaczy po polsku i miejsce twego urodzenia. Otóż kiedy mówimy miejsce urodzenia, to zawsze podajemy miasto, osadę albo wioskę, w której przyszliśmy na świat. Abraham ma opuścić swoją ojczyznę, Abraham ma opuścić swoje miasto, miejsce swojego urodzenia, to jest ten drugi krąg. Myślę, że Państwo zdają sobie doskonale sprawę, że jesteśmy przywiązani do miejsca swojego urodzenia, zwłaszcza jeżeli to było również miejsce naszego dzieciństwa. Nie zawsze tak jest, bo nieraz miejsce urodzenia może być przypadkowe. Wtedy tych skojarzeń nie ma, chociaż też pozostaje zawsze ciekawość, gdzie przyszliśmy na świat. Abraham był związany z Ur, był związany z miejscem, z którego pochodził, bo tam się przecież wychował. Ma opuścić ojczyznę, to jest najszerszy krąg, ma opuścić miejsce swojego urodzenia, czyli miasto, to jest krąg węższy. I wreszcie trzeci element, u mi bet avicha, i z domu twojego ojca. a więc ma opuścić swoją rodzinę. Drodzy Państwo, to jest w gruncie rzeczy los każdego człowieka, którego Pan Bóg przeznacza do własnych zadań. Każdego człowieka powołanego w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Opuszczenie ojczyzny, opuszczenie miasta, opuszczenie rodziny. Otóż od tych, wobec których Pan Bóg ma specjalną misję, wymaga bardzo wiele. Wymaga znacznie więcej niż wymaga od przeciętnego człowieka. Jan Paweł II napisał w swojej ostatniej książce, którą mam nadzieję znamy, napisał takie słowa: nie ma miłości ponad miłość. To drugie, miłość, jest napisane z dużej litery. Otóż rzeczywiście Bóg jest miłością. Jeżeli komuś daje łaskę powołania, to go również uzdalnia do wierności wobec tej łaski. I dlatego w każdym pokoleniu nie brakuje ludzi, którzy opuszczają ojczyznę, opuszczają miasto, opuszczają rodzinę, aby wypełnić te zadania, do których Pan Bóg ich przeznacza. Weźmy w naszych czasach zwłaszcza misjonarzy, weźmy innych także ludzi powołanych na rozmaite sposoby, którzy opuszczają te kręgi dające poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, żeby rozpocząć nowe życie. Otóż być powołanym to jest przede wszystkim zaufać Panu Bogu. Ktoś z Państwa może pomyśleć, że w związku z tym ten ideał powołania nie przystaje do życia pojedynczego człowieka, zwyczajnego człowieka, że dotyczy ludzi w szczególny sposób wybranych. Otóż to nie jest tak. Abraham był zawsze traktowany jako ojciec i prawzór każdego powołania. Nie zawsze to powołanie jest tak radykalne, jak w przypadku Abrahama, ale zawsze ono ma przed sobą jakiś cel, jakieś przeznaczenie. Otóż powołanie jest zawsze ku czemuś. Nie chodzi bowiem o to, że opuszczamy tylko te kręgi, tylko musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego to robimy. Dlaczego jest taki właśnie, jaki to ma sens, jakie ma znaczenie to, co podejmujemy, czy to, czego Pan Bóg od nas wymaga. Więc ma opuścić te trzy kręgi i pójść elcha arec asher erecha, udać się do kraju asher erecha, który ja ci wskażę, który ja ci pokażę. Abraham ma udać się do kraju, którego nigdy nie znał. Otóż nie poznał do tej pory, nawet nie wiedział, gdzie on jest. Pan Bóg mówi mu, że pokaże mu ten kraj, do którego ma pójść. Otóż wiara to jest zawsze jakaś przygoda z Bogiem, która polega na przyjęciu nieznanego. Otóż wiara niesie zawsze ze sobą przyszłość, której kształtu nie potrafimy przewidzieć. I właśnie tu, w tym miejscu, wiara i ta tajemnica, to misterium wiary i misterium powołania, ono dotyka praktycznie każdego człowieka. Bo i w życiu małeńskim, i w życiu rodzinnym można i trzeba zaufać Panu Bogu, przyjmując od Niego przyszłość taką, jaką ona jest, czy jaką On dla nas przewidział. Otóż każdy z nas ma swoje plany, każdy ma swoje zamiary, każdy snuje jakieś plany. I wiary brakuje tam, gdzie próbujemy swoje plany przeforsować za wszelką cenę i gdzie ewentualne odejście od tych planów uważamy za tragedię albo za własną przegraną. Tymczasem zaufanie Panu Bogu to przyjęcie życia takiego, jakie ono jest, również z jego wyzwaniami, trudnościami, kłopotami, których kształtu na razie nie możemy przewidzieć. I w związku z tym ceną powołania może być na przykład życie czy samotne, czy tak jak dzisiaj życie kapłańskie, czy biskupie, ale cena powołania to może być również życie małżeńskie i to wszystko, co niesie ze sobą życie we dwoje i życie rodzinne, które wcale nie musi być łatwiejsze, ani bardziej przewidywalne niż inne formy życia. Pamiętajmy, że Abraham miał żonę i miał rodzinę i realizował to swoje oddanie się Panu Bogu właśnie w kontekście rodzinnym. Tylko problem polegał na tym i wyzwanie na tym polegało, że został powołany, by przyjąć przyszłość nie taką, jak on dla siebie wyznaczył, ale taką, jaką Pan Bóg dla niego przewidział. Więc pójdź do ziemi, którą ci wskażę. Tutaj cały czas powtarza się to ha, ha, ha. Po polsku należy to tłumaczyć: twój, twego, ciebie, tobie, z tobą. Otóż 5 razy to się powtarza, ten zaimek drugiej osoby liczby pojedynczej. W ten sposób Bóg daje poznać Abrahamowi, że to, co mówi, jest przeznaczone do niego. A więc los każdego człowieka niesie w sobie coś, co dotyczy tylko tego człowieka. Nie ma dwóch takich samych życiorysów, nie ma dwóch takich samych powołań, nie ma dwóch takich samych dróg życiowych. Każdy człowiek zmierza do Boga swoją własną drogą. I powinniśmy pamiętać również, że odpowiadając Panu Bogu, każdy z nas musi być sobą. I w tym zdaniu zawsze komentatorzy bardzo mocno podkreślali ten charakter powołania przeznaczonego do tego właśnie człowieka. I dalej. Weesecha legoi gadol. I uczynię z ciebie goi gadol, wielki lud. Uczynię z ciebie wielki lud. Waavarechecha. I będę ci błogosławił. Znów Państwo słyszą Eesecha, Avarechecha, ciągle to ha, ha, ha. Uczynię z ciebie, będę ci błogosławił. Vaagadela, Becha, i wywyższę cię, uczynię cię wielkim. Vaagadela, Shimcha, Ichie, Bracha, twoje imię będzie błogosławieństwem. Zwróćmy uwagę zatem, że odrywając Abrahama od codzienności, od przeszłości, a Bóg wyznacza Abrahamowi nową przyszłość. Ta nowa przyszłość to ta, że ma stać się dla ludzi bracha, błogosławieństwem. Otóż to powołanie nie jest ze względu na niego, ze względu na jego dobre samopoczucie, tylko to powołanie jest po to, by przyniosło duchowe pożytki innym ludziom. Otóż tak jest z każdym powołaniem. Ono nie jest wyrazem egoizmu, czy egocentryzmu, czy wybrania dla powodu jakichś zasług tego określonego człowieka, tylko sensem i celem powołania jest służba innym ludziom. Komentatorzy się zastanawiali, kim był Abraham, którego Pan Bóg wybrał. Próbowano dociekać, bo Pismo Święte o tym nie mówi. Próbowano uzupełnić Pismo Święte. Jedni mówili, że Abraham był zasłużonym i dobrym człowiekiem. Inni mówili, że w tym świecie pogańskim, że on jeden wyznawał jedynego Boga. Inni jeszcze mówili, że niszczył posągi bóstw pogańskich, dlatego Pan Bóg go zauważył i docenił. Ale Pismo Święte na ten temat milczy. Abraham był zapewne takim człowiekiem jak inni, tylko bardziej otwartym na przyszłość, a więc dlatego bardziej otwartym na Boga. Pamiętajmy, że Pan Bóg wybiera bardzo różnych ludzi. Jednych, o których wiadomo, że do takiego wyboru się nadają. Innych, o których sądzimy, że się nadają, ale zawodzą. I jeszcze innych, o których sądzimy, że się nie nadają, a okazuje się, że wiernie trwają przy Bogu. I na kartach Starego i Nowego Testamentu mamy rozmaite postacie. Zwłaszcza w otoczeniu Jezusa były różne postacie, rozmaite gamy powołań, wachlarze powołań, poczynając od Piotra, przez Judasza, aż po Pawła. Dobrze wiemy, że ten ostatni był prześladowcą Chrystusa, a przecież stał się jego wyznawcą i to najgorliwszym. Nie wiemy więc, kim był Abraham, a komentatorzy, bardzo wielu spośród nich, wyprowadzali z tego taki wniosek. Niech nikt nie sądzi, że nie nadaje się na człowieka powołanego przez Boga. Otóż powołanie jest adresowane, skierowane do każdego. Każdy z nas może podjąć jego brzemię. Każdy z nas może starać się być błogosławieństwem dla świata. A dzieje się tak wtedy, kiedy nasze życie, kiedy w życiu nie zasklepiamy się w sobie, tylko staramy się przysparzać dobra innym ludziom. Otóż być powołanym to znaczy właśnie sprowadzać na świat dobro. To dobro jest tutaj nazwane bracha, błogosławieństwo. Dodam tylko, że tak samo nazywa się po hebrajsku deszcz. Też nazywa się bracha. Dlatego, że tam, w tamtym klimacie, w tamtym rejonie, deszcz, który spada na tę pustynną ziemię, jest prawdziwym błogosławieństwem. I jeszcze czytamy. Vaavarechecha, mevarechecha, umekalelelecha, arur. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławią, a tym, którzy ciebie będą przeklinać, czy którzy tobie będą złorzeczyć, ja przeklnę. Otóż słowa są bardzo mocne, ale one dowodzą, że Bóg jest zawsze po stronie powołanych, że nie ma takich okoliczności, które by człowieka powołanego sprawiły, że pozostał sam, że siła tych, którzy są powołani, pochodzi od Pana Boga. To Bóg błogosławi tym, dla których stają się oni błogosławieństwem, i Bóg udaremnia zamysły tych, którzy chcieliby to powołanie przekreślić. Tu najlepszy dowód to są słowa, które zapisał kardynał Stefan Wyszyński w swoich zapiskach więziennych i które powtórzył Jan Paweł II w ostatniej swojej najnowszej książce. Kardynał Wyszyński napisał, że największą wadą człowieka powołanego jest lęk. Jeżeli się ktoś, kto jest powołany przez Boga, jeżeli się boi, jeżeli się lęka, to już przegrał. I że wiedzą o tym wszyscy ci, którzy starają się te plany Pana Boga wobec człowieka i wobec innych ludzi przekreślić. I kardynał Wyszyński był pierwszym, który podkreślał konieczność odwagi. I Państwo wiedzą, że do tego motywu nawiązał Jan Paweł II w początkach swojego pontyfikatu, kiedy to 22 października na mszy świętej intronizacyjnej w Rzymie wołał: odwagi, nie lękajcie się. To jest właśnie wydobycie tego głównego znamienia osoby powołanej. We nivrehuvecha kol mishpachotchadama. I otrzymają błogosławieństwo w Tobie, czy też otrzymają błogosławieństwo dzięki w Tobie wszystkie rodziny ziemi. Wszystkie, można by powiedzieć, ludy ziemi. Abraham ma stać się narzędziem Bożego błogosławieństwa. Zaraz dowiadujemy się, że Abraham, dosłownie tak, Vayelech Abraham kaasher dibber elav Adonai. Wyruszył Abraham tak, jak mu Bóg polecił. Proszę, tutaj wróćmy na chwilę do tego czasownika, o którym mówiłem na początku. Tam było: Bóg powiedział, a tutaj: tak, jak mu Bóg polecił. Otóż kiedy Bóg mówi, tak mówi psalmista, nie garć jego słowem. Słowa Boga to są przykazania. Bóg nie mówi do nas po to, by nas informować. Bóg mówi po to, żeby nam uświadomić nasze zobowiązania, nasze powinności. Abraham zrozumiał, że to, co przeżył, to indywidualne powołanie, to jest zobowiązanie. Wyruszył więc tak, jak mu Bóg polecił. Nie ma dyskusji, nie ma rozmowy, nie ma wahania. Taki jest ideał powołania, absolutne zaufanie Panu Bogu. Potem w Nowym Testamencie, kiedy zastanawiano się nad tym powołaniem Abrahama, to napisał autor nowotestamentowy, że Abraham szedł tak, jakby widział niewidzialnego. Właśnie to widzenie niewidzialnego, na tym opiera się, na tym zasadza się odwaga powołania. I po tym powołaniu następuje opis życia Abrahama, życia bardzo burzliwego, bardzo dramatycznego, bo oto Abraham dociera do ziemi obiecanej, którą Pan Bóg mu przyrzekł, że mu ukaże. Abraham ma tutaj żonę, z żoną nie może mieć niestety swojego syna, oboje są starsi. Wtedy odwołują się do takiego zwyczaju, który kiedyś był popularny na Bliskim Wschodzie, a prawdę mówiąc to i dzisiaj jest popularny w wielu tamtejszych regionach. On polega na tym, że jeżeli żona nie może mieć dziecka, jeżeli w rodzinie nie doczeka czekali się dziecka, to wtedy mąż prosi kogoś bliskiego, czy po prostu kobietę krewną, czy z rodziny, o to, żeby to ona stała się matką jego dziecka, tak, że, bo bardzo mocno kładą na to nacisk, że musi być dziecko jako trwałość rodziny. I Abrahamowi rodzi się syn z jego niewolnicy, Hagar, a kiedy mu się urodził, okazuje się, że także i żona będzie urodzi dziecko, spodziewa się dziecka i przychodzi inny syn, który ma na imię Izaak. Oczywiście, jak należało się spodziewać, pomiędzy jedną kobietą a drugą i pomiędzy jednym synem a drugim wybucha rywalizacja. Rozpoczyna się rywalizacja, która ma dramatyczne skutki i w pewnym momencie Hagar, czyli niewolnica Abrahama i jego syn, który ma na imię Izmael, opuścić ten rodzinny dom, rodzinny namiot i szukać miejsca dla siebie poza domem Abrahama. Abraham bardzo mocno to nie chce dopuścić do czegoś takiego. Jest to w końcu kobieta, z którą był związany i również jego syn, ale też zostaje przez Boga pouczony, jak mówi Księga Rodzaju, że Bóg przewidział dla Izmaela oddzielny los i z całą pewnością go nie pozostawi bez opieki. Jak Państwo zapewne wiedzą, ta barwna opowieść z Księgi Rodzaju to jest jednocześnie wyjaśnienie pochodzenia dwóch narodów. Od Izmaela wywodzą się Arabowie, od Izaaka, drugiego syna, tego zrodzonego z żony Abrahama, wywodzą się Izraelici, Żydzi. Pomiędzy jednymi i drugimi zawsze istniała wrogość, zawsze istniała niechęć między Arabami i Żydami. Otóż historyczne wzmianki o Arabach sięgają pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem. Natomiast po dzień dzisiejszy ta wrogość trwa. I mówi się, że jest to wrogość właśnie w rodzinie, pomiędzy jednym bratem i drugim bratem. Oczywiście ta wrogość jest najtrudniejsza do przezwyciężenia. Trwa po dzień dzisiejszy. Ale my zwróćmy uwagę na inny epizod, mianowicie na początek 22 rozdziału Księgi Rodzaju. Wydawać by się mogło, że wszystko dla Abrahama odbywa się tak, jak to Pan Bóg przewidział. Mianowicie Abraham ma teraz swojego syna, ten syn stanie się powiernikiem obietnicy, ten syn stanie się również znakiem jego przyszłości. Abraham jest już syty lat, jak mówi Pismo Święte, jest już człowiekiem starym i w pewnym momencie dochodzi do ogromnej próby. Ta ogromna próba to jest oczywiście próba wiary. Tak jak tam wydawało nam się, że powołanie to jest przede wszystkim zaszczyt, tak okazuje się, że powołanie to jest przede wszystkim trud, to jest ogromne brzemię, to jest cierpienie. Otóż Abraham został powołany i przeżył swoje życie po to, żeby przeżyć coś takiego, o czym za chwilę będziemy słuchać. Czytamy tak. Bajechi acharcha devarim haelle, a stało się, że po tych wszystkich wydarzeniach Wecha Elohim nissa et Abraham, że Bóg wypróbował Abrahama. Otóż popatrzmy, oba człony są bardzo ważne. Można by tu o nich mówić cały wieczór. Ja zwrócę uwagę z konieczności naprawdę na to, co najważniejsze. Po tych wszystkich wydarzeniach. Otóż Abraham ma za sobą całe życie. Jest człowiekiem starym. I po tym wszystkim, co przeżył, Bóg go doświadczy. Otóż jeżeli przeżywamy coś trudnego, to musimy mieć wzgląd na to, co przeżyliśmy do tej pory. Bo kiedy człowiek dorosły przeżywa jakieś trudne wyzwania, to nie jest tak jak dziecko, że dopiero rozpoczyna swoje życie, tylko ma za sobą cały bardzo długi bagaż rozmaitych doświadczeń. Zatem jeżeli przychodzi na nas coś trudnego, bolesnego, bądź też radosnego, wzniosłego, to musimy zawsze odnieść to do tego, co było do tej pory, a po tych wszystkich wydarzeniach. Otóż człowiek, bardzo często o tym mówimy, powinien mieć dobrą pamięć. W tej dobrej pamięci powinniśmy zwracać uwagę na wszystkie nasze przeżycia. Otóż te wszystkie przeżycia rzucają światło na to, co zdarza się dziś, co może zdarzyć się jutro. Jeżeli któregoś dnia dowiadujemy się, że jesteśmy ciężko chorzy, jeżeli któregoś dnia spotyka nas nieszczęście czy dramat, musimy odnieść to do tego, co było do tej pory. Musimy odnieść to do wszystkiego, co mamy za sobą i postawić to jako jeszcze jedno ogniwo w długim łańcuchu całego życia. Proszę zauważyć, że nie mamy tej umiejętności, że bardzo często na przykład doświadczamy Bożej dobroci, a potem spada na nas coś trudnego i tak jak człowiek, który do tej pory bardzo dobrze jadł, którego karmiono, nagle któregoś dnia obiad się opóźnił i ma do wszystkich pretensje. Nie cieszy się, że przez parę lat był doskonale karmiony, tylko że dzisiaj jest głodny. I w naszym nastawieniu wobec Boga jesteśmy dokładnie tacy sami. Nie cieszymy się z tego dobra, którego doświadczyliśmy, tylko mamy pretensje o jakieś nieszczęście czy jakąś próbę, wobec której przychodzi nam stanąć dziś. Więc po tych wszystkich wydarzeniach, to bardzo ważne słowo, które nam pokazuje, że ważną rzeczą jest odnosić to, co dzisiaj przeżywamy, do tego, co było wcześniej. A więc trzeba także to wcześniej zapamiętać. I drugie, Bóg nissa Abraham. Nissa znaczy wypróbował. Otóż będzie to dla Abrahama próba. Kto o tym wie? My. Kto nie wie? Abraham. To jest tak jak na początku księgi Hioba. Otóż to my wiedzieliśmy, że Bóg doświadcza Hioba. Natomiast Hiob o tym nie wiedział. Dla Hioba to spadało i musiał sam zadawać sobie pytanie o sens tego, co go spotyka. I w naszym życiu też bywa tak, że gdy, proszę Państwa, przeżywamy coś, to inni widzą, odnajdują, rozpoznają sens tego. Natomiast człowiek, którego to dotyczy, nie potrafi tego sensu rozeznać. Albo nie ma siły, albo nie chce, albo nie może. Jednym słowem, nie potrafi. Otóż Abraham nie wie, że to dla niego próba. My wiemy, że to jest próba. Oczywiście Państwo wiedzą, że przedmiotem tej próby będzie ofiarowanie własnego syna Bogu. I natychmiast pojawiają się komentarze, no to jak to Pan Bóg chce takiej krwawej ofiary, co to za Bóg, czego On wymaga? Bo zapominamy, że to jest próba. Otóż Bóg stawia Abrahama wobec tej trudnej próby, ale to On jednocześnie, żądając od Abrahama takiego wyrzeczenia, to On sprawi, że ręka z nożem zawiśnie w powietrzu. I stało się tak dzięki wierze Abrahama, dzięki temu, że Abraham uwierzył. Otóż to dziwne, że Pan Bóg od tych, których wybiera, potrzebuje czasami tak dramatycznego potwierdzenia wierności. To przedziwna sprawa. Do czego Bogu potrzebna jest wierność człowieka? Czy mógłby bez tej wierności się obyć? Okazuje się, że Bóg, który stworzył człowieka z miłości, cały czas potrzebuje, żebyśmy mu jako ludzie wolni odpowiadali, czyli tę miłość odwzajemniali. Dlaczego Bogu potrzebna jest ludzka miłość? Czy nie można byłoby powiedzieć, każdy z nas i wszyscy razem jesteśmy tak słabi, tak mali, tak kiepscy? Po co nas Pan Bóg potrzebuje, jeżeli my sami siebie nawzajem nie zawsze potrzebujemy? A Bóg nas potrzebuje, bo stworzył nas i przeznaczył dla siebie. Więc najwyraźniej najważniejszym wymiarem i wartością miłości jest właśnie sama miłość, która wtedy, kiedy jest odwzajemniona, to dopiero przynosi te błogosławione owoce. Więc Bóg chce, żeby jego miłość, dzięki której wybrał Abrahama, została przez Abrahama odwzajemniona. I będziemy świadkami tego, jak to się dokonywało. Vayomer Elav i powiedział do niego, Abraham, Vayomer Hinneni, powiedział do niego, Abraham, Abrahamie, Vayomer, czyli odpowiedział mu, Hinneni, oto jestem. Proszę zwrócić uwagę, że krótkie słowa, tam gdzie dzieją się wielkie rzeczy, tam rozmowy i słowa są krótkie. Tam gdzie mamy do czynienia z rozmawianiem i z pogadaniem, zazwyczaj nic wielkiego i wzniosłego nie wynika. Tam gdzie mamy do czynienia, gdzie ociamy się o tajemnicę, o misterium, tam człowiek porozumiewa się tylko i między sobą, i z Bogiem za pomocą tylko króciutkich słów. Kiedy Państwo zdają sobie czasami sprawę z tego, że trudno jest rozmawiać z Bogiem, to znaczy trudno jest się modlić, to proszę pamiętać, że wzniosłą formą modlitwy jest także cisza przed Bogiem i nieumiejętność modlitwy to też jest modlitwa. To tak jak nieumiejętność rozmowy z człowiekiem, którego bardzo cenimy albo którego bardzo kochamy. To tak jak brak słów wtedy, kiedy czujemy, że słowa nas zawodzą albo że nie możemy powiedzieć tego, co najważniejsze. I w naszym spotkaniu z Bogiem może być dokładnie tak samo. Nie liczy się tylko wielomówstwo, nawet krasomówstwo, tylko liczy się to nasze zwrócenie się do Pana Boga. Bóg mówi do Abrahama, Abrahamie. Abraham odpowiada, Hineni, oto jestem. Otóż modlitwa to jest wyraz gotowości człowieka przed Bogiem. To słowo hineni, oto jestem, to w gruncie rzeczy słowo każdego człowieka, który jest gotów spełnić wolę Bożą. Proszę, niech Państwo popatrzą, że przy pierwszym powołaniu, tym kiedy to Bóg wymagał od niego opuszczenia ojczyzny, miasta i domu, tam nie było tego hineni. Może Abraham nie był jeszcze pewny siebie, może odpowiadał bez słów, tu odpowiada już słowami, oto jestem. I czytamy, Wajomer kachna et bincha, powiedział kachna, weź proszę, et bincha, twojego syna, et jechidecha, twojego umiłowanego, twojego jedynego, asher achafta, którego miłujesz, et Itzhak, Izaaka. Proszę, niech Państwo popatrzą. Tak jak tam mieliśmy podkreślenie, ojczyzna, arcecha, molattecha, do twojego urodzenia, i bet avicha, dom twojego ojca, czyli twoja rodzina, tak tutaj ten syn jest Izaak, jest nazwany na trzy sposoby. Po pierwsze, to jest et bincha, to jest twój syn. Otóż podkreślony jest ten związek ojca z synem. To jest twój syn, weź twojego syna. Drugie, et jechidecha, twojego jedynaka, twojego jedynego syna. I trzecie, asher achafta, którego kochasz. Otóż Abraham jest proszony o to, nie o to, żeby złożyć ofiarę syna. Jest proszony o to przez Bóg, wezwany do tego, żeby złożyć ofiarę z miłości, którą żywi względem własnego syna. Syn ocaleje. Otóż Jan Paweł II napisał w swoim rozważaniu, że Abraham, usłyszawszy rozkaz Boży, usłyszawszy polecenie Boga, widział już siebie ojcem martwego syna. Złożył ofiarę z miłości, wyobrażając sobie, że to, do czego Bóg go powołuje, że to już się staje, że to już się zdarzyło, że to już jest. Proszę Państwa, dotykamy tu chyba najtrudniejszej, najbardziej bolesnej części człowieczej egzystencji, kiedy to wbrew prawom natury rodzice przeżywają własne dzieci, muszą pogrzebać własne dzieci. Nie jest to normalny porządek. Otóż jest to coś, co przeczy normalnemu porządkowi. I Abraham jest wezwany do tego, by się od tego normalnego porządku odszedł. Ma złożyć ofiarę z miłości, jaką żywi względem własnego syna. Oczywiście ta ofiara z miłości to jest również ofiara z przyszłości. Państwo zauważyli przedziwne wymagania Pana Boga? Otóż, kiedy Abraham został powołany, to musiał złożyć ofiarę z przeszłości. Zostaw ojczyznę, zostaw miasto, zostaw rodzinę. Zostaw wszystko, co cię do tej pory wiąże, co cię do tej pory łączy. Przed tobą jest nowa przyszłość. A teraz, pod koniec swojego życia, kiedy już starszy człowiek, czy wręcz stary człowiek potrzebuje stabilizacji i pewności, Abraham jest powołany, by złożyć ofiarę z przyszłości. Tak jak gdyby ten, z którym związał swoje życie, jego syn, nie miał już przed sobą żadnej przyszłości. Bóg zatem wymaga od niego wszystkiego. Dlaczego Panu Bogu potrzebne są takie wymagania? Dlaczego człowiek musi wyzbyć się wszystkiego, żeby poświęcić się Bogu? Czy Państwo nie zauważają? Ja się nad tym zastanawiałem ostatnio również na rekolekcjach kapłańskich, które mieliśmy, które prowadziłem. Zastanawiałem się nad przedziwnym życiem Jana Pawła II. Kiedy miał 9 lat, umarła mu matka. Kilka lat później umarł mu brat. Kiedy miał zaledwie 21 lat, umarł mu ojciec. Pozostała tylko dalsza ciotka i napisał, już jako papież napisał, że w tamtym momencie uświadomił sobie, że został sam, że nie łączą go już żadne bliskie więzi z bliskimi, bo tych bliskich nie ma, że wszyscy odeszli i że przed nim otwiera się przyszłość nowa. I zwróćmy uwagę, że ta przyszłość to jest ten prawdziwy cud, że oto ten...
Chłopiec pochodzący z Polski, pracujący gdzieś tam na Solwaju, wychowywany później przez dalszą rodzinę, który podjął studia polonistyczne, idzie krok po kroku i zostaje papieżem. Czy nie?
Jest to Abraham XX i XXI wieku. Przedziwny jest Pan Bóg. Kiedy się zastanawiamy nad niektórymi losami, nad niektórymi życiorysami, to doskonale widzimy, że chce od niektórych ludzi wszystkiego, aby oddali mu wszystko bez reszty. I przeszłość, i przyszłość. Można by powiedzieć nawet, że Pan Bóg jest zachłanny. Tak o Bogu również myślał Hiob. Kiedy to skarżąc się przed Bogiem, nie czytaliśmy tych fragmentów, ale one w księdze Hioba są. Mówi, Hiob zwraca się do Boga i woła do Niego mniej więcej tak. Dlaczego Ty chcesz ode mnie wszystkiego? Dlaczego patrzysz, dlaczego swoje oczy wtopiłeś we mnie i domagasz się, żebym Ci oddał wszystko? Czy nie możesz znaleźć sobie kogoś innego? Albo czy nie możesz tej części osiągnąć od kogoś innego? Musisz tak na mnie patrzeć? Czy musisz być moim stróżem? Nie mógłbyś dać mi spokoju? Otóż popatrzmy, Hiob nie bluźnił, Hiob się skarżył. Hiob traktuje Pana Boga jako partnera. I są ludzie, którzy bywają przez Boga doświadczeni ponad wszelką ludzką miarę. To znaczy, którzy doznają takiego ładunku trudności w życiu i przeciwności, że można byłoby tymi przeciwnościami obdarzyć kilka albo kilkanaście osób. Że tym, co przeżywają, można by obdarzyć wiele innych osób i starczyłoby na niejeden płacz i na niejedno życie. A dzieje się tak, że następuje ta kumulacja. Zawsze w Piśmie Świętym zadawano sobie pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego Bóg od jednych wymaga znacznie więcej niż od drugich? Ale jest to pytanie, które w gruncie rzeczy pozostaje bez odpowiedzi. Może odpowiedź znajduje się na kartach Apokalipsy, w liście do kościoła w Laodycei, gdzie pojawiają się słowa, że ja tych, których miłuję, karcę i ćwiczę. Przedziwny jest Pan Bóg w spotkaniu z człowiekiem. Znakiem Jego miłości jest umiejętność znoszenia doświadczeń. Abraham doświadczył tego, przeżył to, można by powiedzieć, w każdym calu. Otóż ma złożyć ofiarę ze swojej przyszłości. Ma złożyć ofiarę z Izaaka. W Lech Lecha el Erec Cham Moria. I udaj się, idź właśnie ty do ziemi Moria, we Haalechu Shamleola, i złożysz go tam na ofiarę całopalną. I jeszcze jedno słowo, al-Ahad Hecharim, Asher Omar Elecha, na jednym ze wzgórz, które ja ci wskażę, o którym ja ci powiem. A więc to kolejne powołanie, to jest powołanie do ofiary z miłości, polegającej na tym, że na górze Moria Abraham ma złożyć swojego syna na ofiarę całopalną. Wiemy już dobrze, bo znamy ten fragment, że Bóg powstrzymał rękę Abrahama. Ale Jan Paweł II napisał w swoim tryptyku rzymskim, że to, czego Bóg nie wymagał od Abrahama, tego wymagał od samego siebie. I że on tam, Bóg, własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wydał. Bo przecież góra Moria to jest góra świątyni jerozolimskiej. I to właśnie w sąsiedztwie świątyni został skazany na śmierć Syn Boży i tam został ukrzyżowany. Więc Abraham staje się znakiem miłości samego Boga, a Izaak, który miał być ofiarowany, staje się znakiem ofiary ze strony Chrystusa. To, czego Bóg nie wymagał od Abrahama, wymaga od siebie. Zatem to jest znak, to też są słowa papieża, znak solidarności Boga z ludźmi, że Bóg pokazuje nam, że On nie tylko jest po stronie cierpiących i prześladowanych, ale że On także sam, Bóg, wie, co to znaczy cierpienie i prześladowanie. I tak dochodzimy do tego, co w naszej wierze najtrudniejsze. Bo sama myśl o cierpieniu Boga, o Bogu cierpiącym wydaje się absurdalna. A przecież na kartach Pisma Świętego są także słowa, są także odniesienia, że Bóg w jakiś nam, dla nas zupełnie niepojęty sposób przeżywa całe to zło i nieszczęścia i brzemię i cierpienia całego świata, że Bóg, który jest miłością, nie jest nieczuły, że nie jest niewrażliwy, że cierpi z cierpiącymi. Ten motyw, jak Państwo pamiętają, został ukazany w sposób taki bardzo sugestywny, bardzo dyskretny, ale bardzo wymowny na filmie Pasja. Kiedy to tuż po śmierci Zbawiciela, po śmierci Jezusa na krzyżu, nagle tak jakby kamera kieruje się w niebo i tam z nieba spada łza. Nawiązanie, czy aluzja, czy taki trop, taka myśl, taka intuicja, którą nie sposób zracjonalizować, że oto Bóg zapłakał i że ta łza Boża spada, bo przecież Bóg nie jest nieczuły wobec tego, co się dzieje. I ten motyw tego współczującego Boga, Boga miłosiernego, odnajdujemy także i tu. Bóg wymaga od Abrahama poświęcenia, ale jednocześnie sam zna cenę tego poświęcenia. Bóg wymaga od Abrahama wszystkiego, ale jednocześnie daje poznać, że nie jest nieczuły. I zaraz czytamy dalej. Vayashkem Avraham babboker, wtedy wstał Abraham rano. I mamy konkretne czynności, które opisane są w ten sposób. Vayachavosh et hamor, osiodłał swojego osła, vaikach et shnein arei, i wziął dwóch chłopców, itto ze sobą, veet Itzhak beno, i Izaaka swojego syna. Na jeden tylko moment zwrócę jeszcze raz uwagę Państwa pod sam koniec. Mianowicie Abraham wstał rano, a więc między powołaniem a realizacją tego powołania minęła noc. Ileż to już razy zwracaliśmy uwagę na tę noc Abrahama. Była to na pewno noc zmagania się z Bogiem, noc niewyspana, noc nieprzespana, noc, gdzie Abraham zadawał sobie pytanie, czy to, co usłyszał, czy to na pewno jest głos Boży, czy na pewno ma za tym głosem pójść. Otóż ta noc była najtrudniejszą, najciemniejszą nocą w życiu Abrahama. Potem wielcy mistrzowie duchowi wskazywali, że nie jeden człowiek w swoim życiu takie właśnie ciemne noce przeżywa. Taki właśnie mrok, w którym mu się wydaje, że jest absolutnie sam. Ale okazało się, że po tej najtrudniejszej nocy swojego życia Abraham zabiera się za realizację tego, od czego został powołany. Zaczyna od osła, potem dwóch służących, potem swojego syna, potem bierze krzemień, potem drzewa, które mu będą potrzebne, i tak wspólnie wyruszą. Podkreślano zawsze, że w tym losie Abrahama, w tym przeznaczeniu Abrahama i Izaaka brało udział również zwierzę, brał udział również osioł, że Pan Bóg tak świat stworzył, że ludzie grzeszą, ale zwierzęta cierpią. Zwracano na to uwagę, że w Starym Testamencie było tak, iż ludzie popełniali grzechy, ale ofiary składano ze zwierząt. I w związku z tym świątynia jerozolimska była napełniona tym cierpieniem zwierząt, które ponosiły konsekwencje, ponosiły skutki ludzkich grzechów i ludzkich występków. Bo tam, gdzie były ciężkie grzechy, tam potrzeba było większych zwierząt, które składane były na ofiarę. I dopiero Jezus także i z tej strony przyniósł wytchnienie światu, bo kult krwawy został zastąpiony przez kult bezkrwawy i nie możemy już, czy nie musimy już owych zwierząt na ofiary składać. Dlatego święty Paweł napisał, że stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, oczekując przybrania ludzi za synów Bożych. A więc w odnowionym świecie wszystko będzie odnowione. I los ludzi, i przeznaczenie ludzi, i przeznaczenie całego świata. Ufamy także, że przeznaczenie zwierząt. O tym bardzo rzadko się mówi. Również w Kościele bardzo rzadko się mówi. Podczas gdy dobrze wiemy, że jest to jeden z tych aspektów teologii stworzenia, który wciąż wymaga pogłębienia i pamięci. Abraham bilansując to wszystko, uwierzył Bogu we wszystkim i zaufał Panu Bogu wtedy, kiedy Bóg od niego wszystkiego wymaga. To jest właśnie ideał wiary. Dlatego w Starym Testamencie nazywany jest Ojciec Wierzących. W Nowym Testamencie Ojciec Wierzących. W tradycji religijnej Żydów, chrześcijan i muzułmanów nazywany Ojcem Wierzących. Dlatego wszyscy są o Niego zazdrośni i tylko chociaż wszyscy jesteśmy zazdrośni, to znacznie mniej jest takich osób, które chciałyby Go we wszystkim naśladować. No bo powołanie to jednak kosztuje. I myślę, że świadomość, wzgląd na to powołanie, zwłaszcza teraz w okresie Adwentu, przed świętami Bożego Narodzenia, daje nam sporo do myślenia. A jeżeli się Państwu uda po powrocie do domu znaleźć tryptyk rzymski i przeczytać te fragmenty, które dotyczą Abrahama, na które już kiedyś zwracaliśmy uwagę, to pewnie będzie to dobre dopełnienie dzisiejszej konferencji. Parę zdań zatem, które przeczytaliśmy, komentarz koniec końców, proszę mi wierzyć, powierzchowny, który daliśmy i treści, które wydobywamy. Abrahama sprzed ponad 3800 lat przywołujemy jako wzór wiary na dzisiaj. Ale przywołujemy go nie tylko, żeby o nim myśleć, ale także, a może przede wszystkim, żeby go naśladować. Jeżeli więc przyjdzie i nam stanąć przed jakąś próbą wiary, to pamiętajmy, tak jak Abraham, na to, cośmy już przeżyli i na to, co jeszcze z Bożą pomocą przeżyć możemy, jeżeli to brzemię podejmiemy z odwagą i bez lęku. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Nasz czas dobiegł końca, a ponieważ mamy przed sobą święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, to zapowiem, że następna konferencja, na którą zapraszam, jest w drugi poniedziałek stycznia. To jest 10 stycznia. Bardzo serdecznie zapraszam. A przed świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem życzę Państwu dużo Bożych łask, Bożego błogosławieństwa, sił od Pana Boga, wszelkiej pomyślności, sił na ten czas, kiedy tych sił potrzeba, pomyślności we wszystkim, żeby można było także część czasu przeznaczyć dla innych, wszelkiego wsparcia i błogosławieństwa, a na nowy już 2005 rok, ten czas tak leci, że można dosłownie się tylko dziwić, już na rok 2005 wszelkiej też pomyślności i Bożych łask i dla rodzin, i dla Państwa. Dziękuję bardzo.